Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i zapraszamy na drugą część naszych rozmów niedokończonych. Dla słuchaczy to pierwsza część, ponieważ w Radiu Maria o godzinie 18 transmitowaliśmy nowennę nieustanną z naszego sanktuarium. Niemniej jednak zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy na temat, gdzie chrzest, tam nadzieja, dziedzictwo 966. Bardzo krótko mówiąc, rozmawiamy sobie o jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski i w naszym studiu w Toruniu gościmy i witamy jednocześnie bardzo serdecznie księdza biskupa Damiana Bryla z Poznania, członka zespołu przygotowującego centralne obchody jubileuszu chrztu Polski. Szczęść Boże, ekscelencjo.
Szczęść Boże Ojcu i wszystkim słuchaczom.
Witamy również księdza Waldemara Hanasa, członka zespołu przygotowującego centralne obchody jubileuszu.
Witam, szczęść Boże.
Witamy pana Przemysława Terleckiego, koordynatora jubileuszu w archidiecezji poznańskiej.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I witamy pana profesora Tomasza Jasińskiego, historyka z Instytutu Historii UAM w Poznaniu, a także dyrektora Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk.
Szczęść Boże.
Szanowni Państwo, drodzy goście, rozmawiamy sobie o jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. Wiemy, że już te uroczystości jubileuszowe trwają, dlatego na początek też prosiłbym, żeby z uwzględnieniem tych wszystkich, którzy być może dopiero teraz zasiedli przed odbiornikami Radia Maria, by powiedzieć w skrócie, choć nie da się oczywiście w skrócie, ale powiedzieć to, o czym sobie mówiliśmy w tej części telewizyjnej, o idei jubileuszu, o tych głównych punktach, które miały miejsce, mają miejsce, odbywają się teraz i będą miały jeszcze miejsce.
Pierwszą taką myślą, którą chcielibyśmy się podzielić, to jest, że jubileusz przypomina nam o bardzo ważnej dacie dla nas chrześcijan, ale także dla nas Polaków, a mianowicie przypomina nam o chrzcie Mieszka w 966 roku. Było to bardzo ważne, przełomowe wydarzenie zarówno dla Kościoła w Polsce, ale także dla państwa polskiego. I dlatego chcemy te uroczystości obchodzić razem. Kościół i strona państwowa. To, co się nie udało z przyczyn politycznych w 1966 roku, chcemy zrobić tyle, ile potrafimy, żebyśmy teraz mogli razem cieszyć się i świętować w tym czasie. Przygotowując się do tego jubileuszu przez kilka ostatnich lat, towarzyszyło nam kilka celów, które nazwaliśmy. Po pierwsze, że chcemy w tym czasie poznać początki, przypomnieć sobie to, co było u początków naszego państwa, bo ta historia, powrót do początków jest ważny dla naszej tożsamości dzisiaj. Chcąc być dzisiaj mądrzy i odpowiedzialnie, chcąc dzisiaj aktywnie uczestniczyć w życiu świata, Europy, musimy wiedzieć, kim jesteśmy, a historia jest ważnym wymiarem tej tożsamości. Chcieliśmy przypominać sobie to, co się dokonało początków naszego państwa, ale także chcemy w tym czasie jubileuszowym pytać, jak podjąć dobrze to dziedzictwo, jak je rozwijać dalej. Ale też chcemy, żeby to wspominanie i dziękowanie Panu Bogu za ten czas było też rozbudzeniem naszego ducha, abyśmy mocniej, bardziej kochali naszą ojczyznę. Chcemy także, i to szczególnie w wymiarze takim kościelnych działań, aby ten czas pomógł nam w pogłębieniu duchowości chrzcielnej, czyli odkryciu ważności sakramentu chrztu i teraz mądrym i odpowiedzialnym podejmowaniem tego daru i wynikających z niego zobowiązań. Trzecią taką myślą, o której rozmawialiśmy, którą może warto tutaj, żeby wybrzmiała, to jest, że te jubileuszowe obchody podejmujemy na kilku takich polach. Podejmujemy nie tylko na takim polu świętowania, do czego szczególnie przygotowujemy się teraz w tych dniach. Przed nami centralne uroczystości 14, 15 i 16 kwietnia. Ale warto widzieć ten jubileusz w takiej szerszej perspektywie i tam możemy dostrzec z jednej strony to pole naukowe, historyczne, dociekań historyków, którzy zastanawiają się, badają początki państwa polskiego. Jest tutaj wśród nas jeden z wybitnych badaczy tych początków, pan profesor Jasiński z Poznania, z Instytutu Historii. Z jednej strony badanie tych początków, a z drugiej strony propagowanie tego wśród Polaków. Pan profesor wspominał o tym, że prowadzi bardzo dużo wykładów, prelekcji związanych z początkami. Może wrócimy jeszcze do tego. Natomiast drugie pole to jest pole edukacyjne, w której chcemy, żeby te myśli związane z jubileuszem, fakty, konteksty trafiły do jak najszerszej rzeszy słuchaczy, szczególnie do młodego pokolenia. Trzecie pole to są różne imprezy, uroczystości, wydarzenia kulturalne i czwarty poziom to jest poziom duszpasterski, czyli działania, które podejmujemy w Kościele właśnie, aby realizując program duszpasterski od 4 lat, skoncentrowany wokół chrztu.
Tak wywołaliśmy nazwisko pana profesora Jasińskiego. Panie profesorze, konteksty historyczne, czyli ten wymiar takiego źródła, mówimy o źródle chrzcielnym, ale to źródło też miało jakieś swoje źródła. Co możemy dzisiaj powiedzieć, no na pewno, albo z taką wysoką pewnością, jeżeli chodzi o chrzest Polski, o ten moment chrztu Polski, oczywiście myślimy tutaj o Mieszku I, o Dąbrówce i tak dalej.
No, ojcze redaktorze, muszę rozczarować słuchaczy. Wiemy bardzo, bardzo mało. Żadna współczesna polska kronika, bo takiej nie było, ani rocznik, ani żaden dokument z tego czasu się nie zachował. Również w tym czasie Stolica Apostolska przeżywała ogromny kryzys. Kiedy u nas trwał chrzest, Ojciec Święty najpierw był uwięziony, torturowany, następnie zbiegł, ukrywał się w całej Italii i dopiero w listopadzie 1966 roku Jan XIII wkroczył do Rzymu i w grudniu pospieszył mu z pomocą cesarz. Także no, również tam nie mogło być nic zanotowane. No, mamy tylko i wyłącznie dwie kroniki, bardzo no, już późniejsze, to znaczy jedną w miarę zbliżoną, to znaczy kronikę biskupa merseburskiego Titmara. Ona była pisana około roku 1012-1014, czyli powiedzmy sobie około 50 lat po wydarzeniach i Titmar znał trochę opowieści. Spoglądał na chrzest i na Mieszka, no oczywiście przyjaźnie, ale wyobrażał sobie w taki sposób całkowicie sformalizowany, stereotypowy, jak to wyglądało. No, myślał, że ten Mieszko to był wielki barbarzyńca. Dobrawa przyjechała, starała się go jakoś nie zrazić do tej religii i razem z nim jadła mięso, co było wielkim złamaniem w czasie Wielkiego Postu, ale tym nie zraziła go i w końcu swoją łagodnością przekonała. No niewątpliwie to jest to pewien stereotyp, ale jedno co w tym jest, jakieś jedno ziarno prawdy, że to rzeczywiście ta dobrawa jakąś rolę odegrała, bo późniejszy już kronikarz piszący pierwszą historię Polski około 1113 roku, Gal Anonim, nie znamy jego nazwiska, też przypisuje tej dobrawie jakąś ważną rolę w nawróceniu i my zgadzamy się dzisiaj co do tego, że Mieszko poślubiając chrześcijańską księżniczkę czeską niekoniecznie musiał. To nie był obowiązek, żeby on przeszedł na wiarę chrześcijańską. To był jego wybór. ale wiemy, że wybór ten był spowodowany co do małżeństwa, co do zawarcia sojuszy. To był spowodowany wielkim kryzysem państwa polskiego. Państwo polskie, kiedy właśnie pojawia się na kartach historii, Mieszko doznał dwóch wielkich klęsk. Jego brat został zabity, kraj został złupiony i być może w ogóle dalsza egzystencja państwa polskiego stanęła pod znakiem zapytania. I Mieszko dokonał gwałtownego zwrotu, nawiązał właśnie sojusz z Czechami, którzy zazwyczaj popierali wrogów Mieszka, nawiązał sojusz z cesarstwem, przyprowadził do Wielkopolski księżniczkę Dobrawę. A kiedy był chrzest, mamy zapiski bardzo późne, dopiero prawidłową zapiskę podającą prawidłową datę chrztu 300 lat później, z 1266 roku, dokładnie 300 lat później, ale data ta, tu by trzeba było bardzo długo mówić, jest prawidłowa, jest dobra, dlatego że mamy też jeszcze z pewnych kronik niemieckich, możemy tę datę datować jako pewną między 963 a 967. Co na pewno za tym wiemy? Że chrzest miał miejsce w 966 roku i że tą drogą była z jednej strony sytuacja polityczna, z drugiej strony ostateczne pewnie inicjatywa należała do samej Dobrawy, a możemy przypuszczać, że Mieszko odwołał się, czy przyjmując chrzest, zdawał sobie sprawę, że Polska musi z powodów cywilizacyjnych, nie można było utrzymywać stosunków z stolicą apostolską, z cesarstwem, nie można było być w systemie bezpieczeństwa europejskiego bez przyjęcia chrztu. Ale tak jak już wielokrotnie to powtarzam, ludzie średniowiecza byli ludźmi głęboko wierzącymi. I Mieszko miał pełną świadomość wyższości pod względem moralnym, pod względem teologicznym religii chrześcijańskiej. I kiedy on się zdecydował i przyjął tę religię, to również poszli za nim poddani, bo musimy pamiętać, że to państwo miało charakter jakby patrymonialny. Natomiast często mnie pytają, czy uczniowie, czy koledzy, czy przyjaciele, a gdzie ten chrzest miał miejsce? Czy Mieszko się ochrzcił za granicą, czy ochrzcił się w Poznaniu, w Gnieźnie? Tego nie możemy powiedzieć, kiedy dokładnie się ochrzcił. Nie, my po prostu dla celów, i to nie dziś, bo to już 50 lat temu, dla celów jubileuszowych, żeśmy przyjęli umownie, że jeżeli to by się odbywało bez ten chrzest, bez jakiegoś szczególnego pośpiechu, to odbyłby się on Wielką Sobotę 966 roku, która wtedy była 14 kwietnia i tak dzisiaj właśnie obchodzimy ten jubileusz. To jest data umowna, ale jeżeli chodzi tylko o datę dzienną, a miejsce, możemy wskazać, to na pewno były grody wielkopolskie, to było i w Poznaniu, to było i w Ostrowie Lednickim, to było i w Gnieźnie, i było także w Grzybowie, Gieczu, Bninie, Lądzie, Moraczewie. Wymieniłem wszystkie grody, w których na pewno przebiegał chrzest, i w Poznaniu, w katedrze. To chyba jakiś cud, zachowała się ta misa chrzcielna. Ja wierzę, że to, bądź część historyków i archeologów w to nie wierzy, ale mamy na to mocne dowody, że jest to fragment misa chrzcielna z baptisterium. Elementy tych ścian baptisterium się jeszcze do dzisiaj zachowały. Podobne misy zachowały się też troszeczkę o innym charakterze na Ostrowie Lednickim. I jeszcze mamy taką właściwie jakiś wielki prezent na ten chrzest. Kilka lat temu pani profesor Koczka-Kręc odkopała kaplicę Dobrawy, co było wielką sensacją naukową. Być może ją zrekonstruujemy. Jest to niewielki, ale piękny kościół, najstarszy nasz kościół, który być może został wzniesiony w 966 roku. Dziękuję bardzo.
Wspomniał pan profesor o tych miejscach, jako też to, co mówiliśmy sobie w poprzedniej części, jako o takim elemencie jednoczącym. Jakie te wymiary, czy elementy, czy środowiska, tak myślę ładnie powiedzieć, jednoczymy podczas tego jubileuszu i w jaki sposób to się odbywa? Jakie etapy, jakie płaszczyzny, jakie wymiary tego jednoczenia?
Chcemy, żeby to było świętowanie wszystkich Polaków. Chcemy w szczególny sposób odwoływać się do młodych, aby im przypomnieć o początkach, ale chcemy, tak jak już tutaj wcześniej wspominałem, żeby mogli świętować także starsi. Chcemy też do młodych, żeby nie tylko im przypomnieć te wydarzenia, ale pobudzić także do tego, żeby pokochali bardziej swoją ojczyznę, a też bardziej poczuli się jako chrześcijanie. Odkrywali to, że są ochrzczonymi i co z tego wynika. Myśmy w tych przygotowaniach jubileuszowych dużą wagę przywiązujemy do programów edukacyjnych, które zaproponowaliśmy szkołom. Bardzo cieszymy się tutaj i dziękujemy za współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ale także z wieloma instytucjami kulturalnymi, z muzeami. Pozwolę sobie je wymienić. W Poznaniu i okolicach to są Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu z bardzo takim ważnym rezerwatem Genius Loci, Muzeum Interpretacji Historii Początków Państwa Polskiego, Brama Poznania, która w bardzo taki nowoczesny sposób ukazuje początki chrześcijaństwa na naszych terenach, czy Muzea Poza Poznaniem, to jest Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, czy też Muzeum Pierwszych Polskich Piastów na Ostrowie Lednickim. Instytucje te przygotowały nie tylko wystawy ciekawe, interesujące, ale także warsztaty, spotkania dla dzieci, dla młodzieży, które w taki atrakcyjny sposób pokazują początki i cały kontekst chrztu Mieszka. Także to jest takie szczególne nasze nachylenie ku młodym. Tak samo przygotowaliśmy programy, dodatkowe materiały dla katechetów na lekcje, materiały dla uczniów, aby mogli też głębiej żyć tajemnicą chrztu. Natomiast to nasze świętowanie teraz w kwietniu, chcemy, żeby było świętowaniem wszystkich, i starszych, i młodszych, i bardzo gorąco wszystkich w tym momencie chciałbym na to świętowanie zaprosić.
Skoro już to zaproszenie wybrzmiało, chciałbym zapytać, już przechodząc jakby do tej konkretnej kwestii, tych najbliższych dni, w jaki sposób to świętowanie będzie przebiegało, jakie miejsca, no i kogo zapraszamy?
Jeżeli chodzi o świętowanie, to akurat trwamy w czasie Wielkiego Tygodnia. Trzeba nam pamiętać, że właśnie w tym wymiarze parafialnym w najbliższych właśnie dniach będziemy przeżywali Wigilię Paschalną, Wielką Sobotę, i to właśnie w parafii tego dnia pada ten akcent świętowania właśnie parafialnego. To ma być taka kulminacja. Oczywiście ten program jubileuszowej drogi chrzcielnej już jest realizowany od dłuższego czasu, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca we wszystkich parafiach odbywają się homilie, katechezy, które nawiązują do tej problematyki chrzcielnej, gdzie ma nastąpić właśnie odnowienie tego szczególnego daru, tej szczególnej łaski, którą każdy chrześcijanin podczas przyjęcia sakramentu chrztu otrzymuje. Momentem właśnie kulminacyjnym jest ten moment liturgii paschalnej. Większość z nas przyjmuje ten sakrament w wieku dziecięcym. Stąd nasza świadomość tego momentu, tego zdarzenia jest dosyć nikła. Mamy szansę później ją jakby potwierdzić i zaakcentować po raz drugi w momencie sakramentu bierzmowania i podczas właśnie corocznej tej liturgii. Ale wydaje się, że właśnie ten czas roku jubileuszowego jest takim szczególnym czasem i szczególnym tego przypomnieniem.
To jest dobry czas, patrząc na to, co się dzieje w Europie, która troszkę chce rozmyć te tożsamości, te korzenie, chce byśmy, no właściwie nie wiadomo do czego się dzisiaj odwoływali. My chcemy być troszkę niepoprawni politycznie, troszkę może staroświeccy. Chcemy pokazać, że jesteśmy dumni, że mamy bardzo bogatą historię, która ma 1050 lat, że mamy się czym pochwalić, że wnieśliśmy także do tej kultury europejskiej, śródziemnomorskiej dużo wartości. Może za moment się okaże, tak jak jest w wielu przepowiedniach, że to u nas udało się coś ocalić i to u nas właśnie coś przetrwało, o czym zapomniała dzisiaj Europa i ten świat pogrążony w konsumpcji, w pogoni właściwie nie wiadomo za czym i po co. To jest dobry moment, byśmy właśnie temu młodemu pokoleniu pokazali, gdzie są korzenie tego wszystkiego, gdzie są korzenie świąt, które obchodzimy, ważnych rocznic i wydarzeń państwowych, dlaczego mamy takie pomniki i takich bohaterów. Na południu Polski, jestem zawsze tym zafascynowany, jak jadę na południe Polski, w okolice Krakowa, Tarnowa, tam jest mnóstwo pomników królów, naszych świętych, błogosławionych. Południe Polski w taki szczególny sposób tak uzewnętrznia swoje przywiązanie do tej historii i tradycji. Mamy 1050 lat państwa polskiego, w którego ten krzyż i chrześcijaństwo jest wpisane, jest nieodłącznym elementem. Chcemy się tym pochwalić, chcemy zaproszonym tutaj do Wielkopolski, do Polski gościom z Europy pokazać to nasze dziedzictwo w bardzo wielu wymiarach. Sam mam dzieci w wieku gimnazjalnym, akurat teraz pierwsza klasa gimnazjum, przeglądałem podręcznik syna parę dni temu, akurat dokładnie o czasach Mieszka mają w pierwszej klasie gimnazjum, ale ja z dziećmi odprawiam takie swoje rekolekcje i lekcje historii na żywo. Niedaleko mamy, jeździmy do Gniezna, wynajmujemy sobie przewodnika, który nam opowiada historię zapisaną na drzwiach gnieźnieńskich. Chodzimy do Bramy Poznania. Dla tych moich młodych synów to jest atrakcyjna forma, bo tam jest wszystko multimedialne, wszystko się gdzieś animuje, im łatwiej jest przyswoić w taki przystępny, nowoczesny sposób ten kawałek historii, a potem idziemy na spacer po Ostrowie Lednickim, po moście Jordana, tłumaczę im, kto to był ten Jordan, że to jest pierwszy biskup w pierwszym biskupstwie w Polsce. Łatwiej wtedy po takiej wycieczce multimedialnej dotknąć tego miejsca rzeczywiście uświęconego tradycją i historią. Także powtórzę, chcemy iść trochę na przekór tym trendom europejskim i światowym. Chcemy na moment się zatrzymać i rzeczywiście popatrzeć na to, skąd jesteśmy, ale także ta perspektywa, z czym i dokąd zmierzamy.
Ale też chcemy przez to wspominanie i dostrzeganie w historii obecnego Pana Boga, który był u początków, który przyszedł w sakramencie chrztu do naszego pierwszego władcy, który jemu towarzyszył, potem towarzyszył następnym pokoleniom. Dostrzegając obecnego w historii Pana Boga, chcemy cieszyć się, że Pan Bóg przez tyle lat nas prowadził. Chcemy to świętować w tym czasie, po to także, żeby nabrać dobrego ducha, aby z nadziejami podjąć to, co przed nami. Chcemy umocnić się w naszej tożsamości, aby teraz iść dalej. Bo gdzie chrzest, tam nadzieja. Nieprzypadkowo te obchody właśnie tak nazwaliśmy. Gdzie chrzest, tam nadzieja. Właśnie wspominamy coś, świętujemy, aby z nadzieją spojrzeć na to, co przed nami. Warto zauważyć, że ta nadzieja to nie jest tanie pocieszanie, jakoś tam będzie. Wytrzymaliśmy jako Polacy tyle lat, to dalej też wytrzymamy. Tylko to jest nadzieja, której fundamentem jest wiara i ufność w obecnego i działającego Pana Boga. Skoro Pan Bóg był tyle lat z naszymi przodkami, skoro jest dzisiaj, to wierzymy, że także będzie w tym wszystkim, co przed nami. Nie wiemy, co nas spotka, ale wiemy jedno, wierzymy, że On będzie. I to jest nasza nadzieja.
Zobaczmy tą perspektywę. Mówimy o czymś, co ma 1050 lat, ale popatrzmy, jak 50 lat temu byliśmy zupełnie w innym miejscu. Byliśmy zupełnie innym krajem, zniewolonym, zupełnie obcym, narzuconym nam siłą systemie, gdzie chodzenie do kościoła, gdzie przyznawanie się do tej wiary chrześcijańskiej, no, było czasami heroicznym wyzwaniem. Tak? Wielu za to traciło utratą pracy, utratą karier. Niektórzy także przypłacili za to życie. 50 lat temu, mimo wszystko, ludzie mieli odwagę i był taki moment, ten 1966 rok, gdzie była wielka nowenna przygotowująca do tego wszystkiego. Był spontaniczny udział jednak tysięcy Polaków w tych wszystkich centralnych obchodach i uroczystościach za prymasem Polski Stefanem Wyszyńskim. Szły naprawdę tłumy autentycznie, no, z potrzeby serca i z umiłowania swojej ojczyzny, a także i wiary. My po tych 50 latach dzisiaj jesteśmy w wolnym kraju i widać, jak w te 50 lat naprawdę wiele się zmieniło. Pytanie tylko, co w nas się zmieniło, bo ulice się zmieniły, to wiemy. Nie ma już tego strasznego ustroju, to wiemy. Pytanie, jak my z tej wolności dzisiaj korzystamy i czy potrafimy się zatrzymać i sobie to uświadomić, tak, że to pokolenie sprzed 50 lat pracowało także na to, żebyśmy dzisiaj mogli w wolnym kraju, w wolnej Polsce świętować te rocznice.
Jeszcze tak krótko poprosiłbym, by no szkic, przynajmniej naszkicować w takich najważniejszych punktach te uroczystości, które nas czekają. 14, 15, 16 kwietnia, czyli już no, za nieco ponad 2 tygodnie w Gnieźnie, Lednicy i Poznaniu. Przede wszystkim centralne, ale też wokół tego w różnych miejscach wiele innych ważnych wydarzeń.
Tak jak ojciec przed chwileczką powiedział, te centralne uroczystości będą się zawierały w tych 3 dniach, 14, 15, 16 kwietnia. 14 zapraszamy do Gniezna, rozpoczynamy obradami, spotkaniem konferencję Episkopatu Polski, wraz także z zaproszonymi gośćmi episkopatów sąsiednich krajów. O godzinie 14:45 odbędzie się celebracja jubileuszowa na Ostrowie Lednickim. Jest to celebracja o takim charakterze ekumenicznym. Następnie popołudniem odbędzie się Eucharystia w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem legata papieskiego. I o godzinie 20 wieczorem nastąpi prezentacja filmu o chrzcie Mieszka I. Oczywiście każdy z tych, powiedzmy, momentów jest ważny w swoim przekazie. No i pada tam punkt ciężkości bądź na liturgię, bądź na kulturę, bądź na historię. Wszystkie te momenty są istotne i ważne. W piątek przenosimy się z naszym świętowaniem do Poznania, gdzie od rana będzie kontynuowane obrady konferencji Episkopatu Polski aż do godzin południowych. W południe odbędzie się na międzynarodowych targach poznańskich. Rozpoczną się uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego, gdzie pan prezydent Rzeczypospolitej wygłosi orędzie. Tam też uczestnicy tego wydarzenia wysłuchają specjalnie skomponowanego oratorium 966 przygotowanego przez Filharmonię Poznańską i specjalnie na tę okoliczność skomponowaną przez pana Jacka Sykulskiego. Po tych obradach o godzinie 15:45 rozpocznie się procesja maryjna z fary do katedry, tak jak to było 50 lat temu. W tym dniom w ogóle, już poczynając od czwartku w Gnieźnie i w Poznaniu, będzie towarzyszyła szczególna obecność Matki Bożej właśnie w obrazie jej nawiedzenia. I ta procesja z fary poznańskiej w tych godzinach popołudniowych ruszy do katedry, tak, aby o godzinie 17 nastąpiło rozpoczęcie uroczystej Eucharystii w katedrze poznańskiej. Trzeci dzień, sobota, może oddam głos panu Przemkowi, który myślę, że entuzjastycznie opowie nam o tym, co się będzie działo na stadionie.
Na sobotę zapraszamy tak naprawdę wszystkich z Polski. Już mamy zgłoszeń od południa Polski po północ Polski, od wschodu do zachodu. Zgłaszają się parafie, zgłaszają się całe grupy modlitewne, kościół domowy, zgromadzenia, całe mnóstwo osób, które przez stronę stadion2016.pl zgłasza akces jubileuszowego świętowania w tym ostatnim, trzecim, finałowym dniu centralnych uroczystości. Stadion, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Lech Poznań, zamieni się w taką arenę naszego jubileuszowego świętowania.
Aktualnie mecz Polska-Serbia.
Aktualnie mecz Polska-Serbia. Znamy wynik? Chyba nie znamy. Nie znamy, nie mieliśmy okazji, nie mieliśmy czasu. Na tym stadionie mamy kilka takich punktów bardzo ważnych. Część przedpołudniowa od rana, kiedy się zawiązuje grupa modlitewna, kiedy są pierwsze pieśni uwielbienia, kiedy przyjeżdżają jeszcze ludzie z Polski, autokarami mamy wiele takich zgłoszeń. Do 10.50 taka rozgrzewka modlitewna i ze śpiewem. A o 10.50 legat papieski, arcybiskup Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, uroczyście otwiera to jubileuszowe świętowanie na stadionie. Daj Bóg, żeby nas było tam ponad 35 tysięcy osób, bo tyle może pomieścić tego dnia stadion. Dużo śpiewu, dużo znanych wykonawców nurtu chrześcijańskiego, zaproszonych przez Poldka Twardowskiego. To jest poznański kompozytor, muzyk, autor skomponowanego specjalnie na ten stadion utworu, hymnu Gdzie chrzest, tam nadzieja. Od razu powiem, że ksiądz biskup Damian Bryl jest autorem tytułu tej pieśni, tego hymnu Gdzie chrzest, tam nadzieja. Poldek Twardowski napisał piękną muzykę w rytmie poloneza. Pani Helena Abbe jest autorką słów. Czy teraz możemy posłuchać? Tak spoglądamy, bo to dobry moment, żeby
tak,
zachęcić
się, jak najbardziej,
się rozgrzać.
Zachęcimy też przy okazji naszych radiosłuchaczy do telefonowania, do współtworzenia naszej audycji, do zadawania pytań, dzielenia się też inicjatywami, tak jak to miało miejsce w części telewizyjnej. Jakie inicjatywy w związku z rokiem jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski są podejmowane w naszych parafiach? Przypomnę numery telefonów do naszego studia: 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej. Dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Natomiast dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Dla Stanów Zjednoczonych i Kanady numer kierunkowy 011 48 56. A teraz utwór zatytułowany Gdzie chrzest, tam nadzieja.
Wszczepiłeś nas, Panie, w krzew winny, w Twe życie i słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie. Yeah.
swej.
Gdzie chrzest, tam nadzieja, to pieśń, która jest no, jednym z hymnów, tak? Jedną z pieśni charakterystycznych dla uroczystości jubileuszowych. Kto jest autorem?
Poldek Twardowski, Leopold Twardowski, my mówimy na niego Poldek. On krzyknął chociażby chórzystów, którzy z całej Polski przyjeżdżają. Już w tej chwili mamy listę 1050 osób. Będzie w tym uwielbieniowym, jubileuszowym chórze. Będzie około 100 wybitnych muzyków. Będzie naprawdę wiele znanych pieśni, takich, które nam się dobrze kojarzą i z historią Polski, i z chrześcijaństwem. O godzinie 14:00 Eucharystia. Też ważna Eucharystia, wiele symboli, chociażby chrzest, prawdziwy chrzest dorosłych osób, odnowienie naszych przyrzeczeń chrzcielnych. Poprzedzi też tę Eucharystię Korowód Świętych. Z 35 diecezji z Polski przyjadą relikwie największych polskich świętych. Będą uroczyście wniesione na stadion i przed ołtarzem ustawione. Będą nam towarzyszyły. Ci święci będą po prostu z nami. To jest też taki miły i doniosły akcent tego jubileuszowego świętowania. Eucharystię poprowadzi legat papieski w całości. Tekst będzie przetłumaczony, także proszę się nie bać, że się nie zna włoskiego czy łaciny. To będzie tłumaczone, każdy dostanie śpiewnik od nas także, gdzie będzie cały porządek Eucharystii, czytania, także jesteśmy na to także przygotowani. Godzina 14 do 16 Eucharystia.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, już teraz Małopolski.
Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałam takie dwa problemy, chciałam się poruszyć. Pytać się przede wszystkim taką sprawę. Odtąd III jako cesarz, rozumie, że to cesarz był niemiecki, tak? I po prostu jakim zasięgiem obejmowało cesarstwo niemieckie wtedy Europę? Jeżeli oczywiście to było niemieckie, bo już czasami nie wiem, bo się plączę w tym, bo jest powiedziane, że odtąd przyjechał z Włoch na zjazd gnieźnieński bądź coś takiego chyba, że słyszała. No wiem, że chyba cesarstwo rzymskie wtedy nie istniało, bo to już były inne lata. I jeszcze druga sprawa, 966 chrzest Polski, a w 1000 roku zjazd gnieźnieński za Bolesława Chrobrego, czyli jakby 4 lata różnicy i Mieszko daje władzę synowi. Tutaj mam taki problem właśnie.
Dobrze, dziękujemy. Serdecznie myślę, że wybrzmiały te dwie kwestie. Pana profesora poprosimy o odpowiedź.
Więc jeżeli chodzi o cesarstwo, to musimy pamiętać, że początek wieku X to jeszcze nie ma cesarstwa niemieckiego, ani nawet tutaj tylko jest królestwo czy cesarstwo nawet też, ale wschodnio-frankijskie i dopiero na początku X wieku ze zmianą dynastii wstępuje na tron dynastia Saska. Pierwszym królem z tej nowej dynastii, tak zwanej Ludolfingów, jest Henryk I, który umiera w 936 roku. Ten Henryk I, no, wielki wróg Słowian, podbijał, mordował Słowian. Jego następca, Otto I, jego syn, jest już człowiekiem innym, patrzącym w sposób uniwersalistyczny. I za jego czasów to właśnie w sojuszu z Mieszkiem, trzeba pamiętać, że wtedy Polska była bardzo blisko z cesarstwem, no właśnie, cesarstwem no właściwie rzymskim, bo to była jakby odnowa cesarstwa i to cesarstwo, oto pierwszy został koronowany w 962 roku. I tak jak pani słusznie powiedziała, obejmowało zarówno kraje tutaj, które dzisiaj nazywamy Niemcami, o tym za chwileczkę jeszcze powiem, jak również północną Italię, gdzie południowa Italia należała do Bizancjum, tu granice się przesuwały, czasami to zwierzchnictwo się cesarskie dalej rozciągało, czasami Włosi mieli swoich własnych Italczycy, monarchów północni. Różnie to było, ale właśnie w tym wielkim zamieszaniu i kryzysie oto umocnił swoją władzę i nawet to ma trochę pewien związek z chrztem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Otto umacniał się pierwszy, do trzeciego jeszcze dojdziemy, umacniał się w Italii, to filarem Rzeszy, właśnie tego cesarstwa świętego narodu rzymskiego, a nazwijmy go już tym cesarstwem Regno Imperium Teutonicum, cesarstwem niemieckim, otóż tym filarem było księstwo saksońskie, Saksonia, dzisiaj Saksonia Dolna. I ten filar tego wielkiego państwa był zagrożony przez niewielką, no ale bardzo prężnie działającą grupę Słowian wieleckich. Tak jak starsze pokolenie będzie wiedziało, to by było mniej więcej północne NRD, tak by to można powiedzieć, między Łabą a Odrą. I tam działał taki Wichman, Warchoł Saski, który atakował gwałtownie właśnie i Sasów, ale również napadał razem z tymi Wieletami na Mieszka i dwa razy go pokonał i dopiero Mieszko w bitwie w 1967 roku, przepraszam, pokonał i go zabił i myślę, że ta bitwa była tak ważna dla cesarstwa, nie tylko dla Polski, że Polacy za to, no cesarz widział, że ten sojusz się umacnia i zgodził się na to, aby w Poznaniu powstało pierwsze niezależne, podporządkowane bezpośrednio stolicy apostolskiej biskupstwo. Dochodzimy do Ottona III. Otóż Otto III, on też wyjeżdża właśnie z Italii w roku 1000, żeby, no, jakbyśmy to powiedzieli, uczestniczyć w powołaniu metropolii nowej, bo w 968 roku, to znaczy powiedzmy sobie taką krótką historię, 966 chrzest, 968 pierwsze biskupstwo, które obejmowało wówczas to poznańskie czy polskie nazywane, obejmowało całe państwo Polan, ale to była tylko dzisiejsza Polska północna, tak no powiedzmy poszerzona Wielkopolska, Mazowsze, Pomorze Gdańskie, niewielkie, a w roku 1000 wielka rzecz, powstaje metropolia. I to był wielki sukces Bolesława Chrobrego, że udało mu się południową Polskę, czyli ziemię dawną Wiślan, a dzisiaj byśmy powiedzieli Małopolskę i Śląsk, dzisiaj byśmy powiedzieli Dolny Śląsk, wyjąć z zależności diecezjalnej od diecezji praskiej i diecezji ołomunieckiej, utworzyć tam niezależne biskupstwa we Wrocławiu i w Krakowie i wszystko to związać z metropolią gnieźnieńską. I to był wielki sukces, bo właściwie można powiedzieć, że wówczas dzieje państwa i dzieje Kościoła były czymś jednym. No i znowu widzimy też wielki sojusz właśnie polsko-niemiecki, co by nie mówił później o tych stosunkach później, czy nawet dzisiaj, bo wiemy, że one nawet i dzisiaj czasami no, mają wiele do życzenia, ale wówczas musimy wprawdzie powiedzieć, że to były stosunki wyśmienite, a Polska czerpała też z renesansu, tak się nazywał renesans ottoński, to był wielki okres rozwoju w Niemczech. No i ten syn, jak pani powiedziała, Mieszko umiera w 992 roku, kontynuuje dzieło swojego ojca. Ja może jeszcze powiem tylko z trzy zdania. że my, obchodząc tę rocznicę chrztu, uświadamiamy sobie również, jaka była rola religii chrześcijańskiej i jaka była rola Kościoła w dziejach narodu. Bo to nie tylko musimy myśleć o tym roku 966, czy bardzo dobrze, że pani przywołała ten właśnie rok tysięczny, ale musimy też myśleć o późniejszych czasach. I wiemy, że na przykład właśnie ta diecezja gnieźnińska, kiedy doszło, archidiecezja gnieźnińska, kiedy doszło do rozbicia dzielnicowego państwa, ona była ostatnim zwornikiem i to ona i kult świętego Stanisława spowodowały, że to państwo znowu się zrosło i powstało jakby na nowo. Później odzyskało taką siłę, że potrafiło zanieść religię do sąsiedniego Wielkiego Księstwa Litewskiego. No a rola Kościoła w czasie zaborów. Wszyscy wiemy, czy w czasie II wojny światowej, kiedy Kościół poniósł wielkie ofiary Dachau, czy wreszcie, o czym dzisiaj tu już była mowa, o okresie komunistycznym, ale tu właśnie Kościół prześladowany potrafił w sposób godny, w ten sposób się przeciwstawić, że pokazał całemu narodowi, że jest inna droga. Bez kardynała Stefana Wyszyńskiego, bez nauki Jana Pawła II nie byłoby Solidarności, a bez Solidarności nie byłoby demokracji dla milionów ludności. Czasem możemy narzekać na tę demokrację, bo na przykład w Rosji czy tak dalej, ale jednak to jest zupełnie wszystko inny kraj. Dla całej Europy Wschodniej, dla części Azji, ja bym powiedział, nawet to miało wpływ na zmianę systemu, mimo że tam jest nadal, jeszcze nie ma demokracji w Chinach. To po prostu skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę i roli Kościoła są ogromne dla dziejów nie tylko Polski, nie tylko Europy Środkowej, ale w ogóle dla dziejów świata.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Coś mnie rozłączyło, ale drugi raz automat mnie połączył.
No
więc
widzi pani, jakie mamy tutaj sprzęty dobre. Ale jakby radio wyłączyć,
niech
dobrze,
będzie
to będzie
jest
lepiej.
Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy, jesteśmy na antenie.
Mam pytanie. Ponieważ wybieram się do Poznania na uroczystości milenijne, chciałam zapytać, w jaki sposób można uzyskać, czy to w ogóle jest wolny wstęp na stadion Lecha, czy też trzeba mieć jakieś specjalne zaproszenia, a jeśli tak, no to gdzie można uzyskać?
Odpowiadam pani od razu. 3 minuty przed komputerem i jest pani w Poznaniu na stadionie. Strona stadion2016.pl to jest jedyna strona, przez którą można dostać się na stadion. Od razu jak pani wejdzie na tę stronę, wyświetli się słowo zapisy. Tam trzeba kliknąć, jeśli pani się wybiera sama albo z najbliższą rodziną, trzeba zaznaczyć parę podstawowych swoich danych, wysłać i dostanie pani zwrotnie zgłoszenie, informacje. Mamy taką wejściówkę wpisową, 15 zł płacimy między innymi za to, by otrzymać posiłek od organizatorów. Impreza jest masowa, nie wolno wnosić ostrych przedmiotów, nie wolno wnosić dużych aparatów fotograficznych ani kamer, nie wolno wnosić także swojego picia, jedzenia. My musimy te 30 parę tysięcy osób właśnie zaopatrzyć chociażby w jakąś kanapkę, w jakieś picie. Prosimy w związku z tym o taką symboliczną opłatę 15 zł. Po uiszczeniu tej opłaty momentalnie jest pani w stanie wydrukować u siebie taką wejściówkę, która uprawnia panią i bliskich do wejścia na stadion. stadion2016.pl. Jest jeszcze parę tysięcy wolnych miejsc, są do państwa dyspozycji.
Proszę też podkreślić, że nie ma wejścia takiego bez biletu. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy muszą być zarejestrowani.
Będzie 30 miejsc, przez które można się dostać na stadion. Każde z tych miejsc ma swoją obsługę. No jednak trzeba się poddać takiej minimalnej, ale kontroli osobistej. Czytniki będą sczytywały, czy ta wejściówka jest legalna, czy nielegalna. Także chcemy naprawdę i musimy zadbać o państwa komfort, ale także poczucie bezpieczeństwa.
Mhm. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Można już?
Tak, prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Ja byłam trochę zajęta, przyszłam później, ale chciałam spytać, czy pan podejmował temat, kim był tak naprawdę Mieszko I, ponieważ kilka ładnych lat temu przyjechał jakiś uczony doktor, chyba z Francji, i próbował to na aule studentom składać do głowy, że Mieszko I był wyznania mojżeszowego, że był kupcem, że podjął się właśnie takiej chrystianizacji. Jak dokładnie było? No dla nas było to szokiem. Oczywiście studenci wykwistali, nie doszło do dalszego wykładu, ale bardzo bym poprosiła. Dobrze? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Tak, szanowna pani, wydaje mi się, że ten uczony w cudzysłowie no, pomylił, a właściwie złączył dwie osoby. Otóż z Kordoby przybył Ibrahim ibn Jakub, dyplomata, być może też kupiec, albo bardziej kupiec, mniej dyplomata, pochodzenia żydowskiego w tamtejszym państwie arabskim, na półwyspie właśnie iberyjskim. I dotarł on do Niemiec, był też w Pradze, w Polsce chyba nie był, ale doskonale opisał państwo polskie, ponieważ Polska jeszcze nie nazywała się wówczas Polską, nazwał ją krajem Mieszka. Ona się powiedział dosłownie, że to jest kraj Mieszko, że jest krajem największym z krajów opisywanych. On opisywał tam Czechy i inne państwa tutaj, nawet też pogańskie, słowiańskie. Ten opis pochodził gdzieś z 965-7 roku, czyli dokładnie niemal jakby z chrztu. Wspaniale opisał system gospodarczy, militarny Mieszka i również jego sytuację polityczną. No a oczywiście ten podróżnik nie miał nic wspólnego przez swoje oczywiście żydowskie pochodzenie z Mieszkiem. Ale słusznie, że pani się pyta, kim był Mieszko? Otóż są różne mody swego czasu, ponieważ rzeczywiście państwo ruskie, nie rosyjskie, tylko państwo ruskie, były dwa państwa ruskie, pierw w Nowogrodzie, a potem w Kijowie, dużą rolę odegrali Skandynawowie, którzy się nazywali Rusami, oni byli Germanami, Wikingami. I może lepiej niż wikingami możemy ich określić waregami. Otóż pojawiają się również hipotezy już od XIX wieku, że również państwo polskie założyli Normanowie. No i Mieszko rzekomo miał być takim Normanem i jedynym takim jakimś dowodem, ale to jest zły, błędny dowód. Mianowicie jest on nazwany w tak zwanym Dagome Judex, jako Judex, czyli sędzia Dagome. Ten dokument był już po prostu bardzo, bardzo zniszczony, kiedy kardynał Deus Dedit go przepisywał i nie mógł sobie poradzić z tym. Niektórzy uważają, że to było ego dux mesco i stąd te Dagome. W każdym razie nie mamy żadnych dowodów co do jego normańskiego pochodzenia. Znamy wszystkie imiona jego, znaczy jednego brata i jego synów, jego późniejszych potomków. Wszyscy byli arystokratami, gdybyśmy powiedzieli, można to poznać po imionach, słowiańskimi. I poza jednym tutaj doradcą, znanym nam z 992-93 roku, również wszyscy byli także Słowianami. Czyli Mieszko był Słowianinem, jest to imię zdrobniałe. Najprawdopodobniej Mieczysław było pełne imię. Rozniecaj sławę znaczyło tyle, natomiast imię same Mieszko pojawia się w trzech formach. Mieszek, czyli to było zdrobniałe, bardziej pieszczotliwe było w rodzaju, to mało kto wie, w rodzaju niejakiego Mieszko, a jak mama, jak on był mały, go wołała i chciała najbardziej pieszczotliwie wołać, to wołała go, tak Słowianie wówczas używali języka, Mieszka. My znamy takie imiona jak Pełka, Żyszka i tak dalej, więc Mieszka i to jest na starych monetach, mamy Misika. To właśnie był ten Mieszka najbardziej pieszczotliwie. Coś było dziwnego, że to imię, no bo on miał na pewno pełne dwuczłonowe imię. Wszyscy arystokraci, jakbyśmy powiedzieli z rodu Indoeuropejczyków, musieli mieć dwuczłonowe imię i on też miał. No ale zachowało się tylko w tym. nie wiemy. To im się kryje jakaś zagadka, ale takie imiona znamy. Jego dziad Lestek też ma tylko właśnie w zdrobniałej formie, a na pewno było ono dwuczłonowe. Czyli Mieszko był Słowianinem i można powiedzieć, no w jakim sensie był pierwszym Polakiem, bo założył państwo polskie. My tu używamy takich pojęć, może też warto o tym powiedzieć, Wielkopolska, Małopolska, ale tak naprawdę to są złe tłumaczenia z łaciny, major Polonia, minor Polonia, a w łacinie średniowiecznej ona znaczyła stara Polska i nowa Polska. Po tym jak zburzono państwo polskie w 1038-1039 roku, ono się odrodziło. Wtedy wszyscy mówili, a no w starej Polsce to było tak. Ktoś to przetłumaczył na łacinę i z łaciny przetłumaczono to źle na polski. I w ten sposób Wielkopolska. Czyli był pierwszym Polakiem. Dziękuję,
dziękuję
bardzo.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, można już?
Prosimy, tak.
Anna, obecnie Gniezno się zgłasza, Gniezno, ale także i Poznań. Więc ja jestem tak w miarę na bieżąco tych licznych przygotowań do wielkiego wydarzenia 14 kwietnia. No mówimy dużo, właściwie większość dzisiaj o historii, tak się składa. No, mało o liturgii, ale no właściwie no prawie wcale o kulturze. Ja nie wiem, no jeśli można, może wybiegam troszeczkę, nie oglądałam telewizyjnego fragmentu, może wybiegłam troszeczkę, czy pan redaktor Telecki jeszcze nie mówił o dalszym ciągu tych wydarzeń, które będą na stadionie Lecha. Aha, a propos, było 1-0 10 minut temu dla Polaków na stadionie w tym momencie, także chciałam to pokazać.
Dla nas, tak?
Chyba Błaszczykowski, tak. Świetnie. Ale przepraszam. I ja rozumiem, no jest dużo wydarzeń kulturalnych na pewno, ale tak ja najbardziej czekam na kompozycję doktora Jacka Sokulskiego. No jest bardzo wielu artystów. Ja reprezentuję pokolenie, które pamięta jeszcze obchody milenium 66 roku, więc tak jakby reprezentuję właśnie tę część słuchaczy. I wiemy, że na zakończenie jakby, nie wiem, to pan redaktor Telecki będzie wiedział, na stadionie będzie musical Jesus Christ Superstar. No tutaj troszkę może wprowadzę trochę zamieszania, bo no jednak nie tylko to jest moja opinia, ale bardzo wielu osób budzi dość duże kontrowersje i pytania. Jak to się stało, że właśnie ten, no można powiedzieć, nie wiem, utwór, musical, który był popularny w 70-tych latach, jak to nazwał jeden z redaktorów hipisowski, muzykal niezwykle popularny wtedy, no ale no nam to nie bardzo to jakoś no, z obchodami sztu Polski. Poza tym mamy cały ogromny dorobek naszej polskiej kultury chrześcijańskiej, który jakby tak no mało. Mamy kompozytorów Henryka Mikołaja Góreckiego, Kilara, no nie mówiąc już o no niezwykle bogaty. No rozumiem, że młodzi twórcy chcą stworzyć coś nowego, ale no jakby można by zapytać o jak to się stało, że Jesus Christ Superstar i czy będą też jakieś inne jeszcze wydarzenia kulturalne. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Bardzo dziękuję, to ważny głos. Trafiła pani na kogoś, kto też miał przez pewien czas problem z wystawieniem akurat takiego musicalu w takich okolicznościach i w takim miejscu. Tych wydarzeń muzycznych, artystycznych jest całe mnóstwo. W skrócie jeszcze przypomnę. Oratorium 966 przygotowane przez Poznańską Filharmonię, skomponowane przez Jacka Sykulskiego, znanego na pewno słuchaczom chociażby z no, kultowej już pieśni Abba Ojcze. Przygotowane przez Filharmonię Poznańską, premierowo wystawione zaraz dla gości po Zgromadzeniu Narodowym, ale później Filharmonia także zaprasza, będzie można posłuchać ksiądz Waldek Hanazwie.
Tak, już w piątek, wieczorową porą 19:30 Filharmonia powtórzy dla wszystkich chętnych właśnie to oratorium i dnia następnego w sobotę też będzie można w Filharmonii usłyszeć to oratorium.
Długie, dostojne, napisane specjalnie na tę okazję, specjalnie na rocznicę Chrztu Polski, ale także specjalnie na Zgromadzenie Narodowe. Mamy dwa ważne utwory, dwie ważne kompozycje. Jedna skomponowana przez Roberta Jansona, to także kompozytor już młodszego pokolenia, kojarzony przede wszystkim z zespołem Various Manx. Podjął się nie lada wyzwania, skomponował dzieło, którego premiera będzie miała miejsce 15 kwietnia w Poznańskiej Katedrze, zaraz po Eucharystii. Tyś jest mój syn, słowa napisała do tego pani Iwona Waksmuncka. Dobry duet, dobra muzyka. Zaczyna się takie intro, jest instrumenty dawne, potem ma taki szalony rozmach, mi się przypominają duże produkcje hollywoodzkie, filmowe. To jest muzyka, która mogłaby się w niejednym historycznym, wielkim dziele pojawić i premiera tego w katedrze, ale następnego dnia także publiczność, która przyjdzie na stadion, będzie mogła ponownie wysłuchać właśnie tej kompozycji hymnu Tyś jest mój syn. Trzeci ważny utwór skomponowany przez poznańskiego kompozytora i muzyka pana Leopolda Twardowskiego. Ci, którzy biorą udział w takich wydarzeniach, koncertach uwielbieniowych, na pewno pana Poldka znają. Można kupić jego płyty w dobrych sklepach z dobrą chrześcijańską muzyką. Pan Leopold skomponował hymn w rytmie poloneza, gdzie chrzest, tam nadzieja. Także takie wielkie z jego przyjaciółmi muzykami, z chórem 1050 osób liczącym, będzie wykonane parokrotnie na stadionie w Poznaniu.
Ale są także inne utwory, które powstały na tę uroczystość. One będą sukcesywnie wykonywane. Myśmy nie chcieli, żeby była ta koncentracja na tych uroczystościach. Te są takie ważne. Natomiast wiele jest, będzie później, na przykład 17 kwietnia zapraszamy do Poznańskiej Katedry po południu na taki bardzo ważny koncert. Natomiast warto zobaczyć też na stronie oficjalnej jubileuszu chrzest 966.pl, gdzie wpisujemy te wszystkie ważne wydarzenia i tam będzie można zobaczyć, kiedy będą one wykonywane, w jakich miejscach, bo też nie chcemy, żeby wykonywane były tylko w Poznaniu, w innych miejscach w Polsce będą także wiele instytucji wpisuje się też w te obchody. Natomiast ja bym chciał powiedzieć tylko o liturgii jeszcze, jeżeli mogę, bo to ważne jest. Mamy te uroczyste celebracje Eucharystii, uroczyste Eucharystie w Gnieźnie i w Poznaniu w czwartek i w piątek o 17. Mamy uroczyste świętowanie i potem Eucharystię w sobotę. Natomiast ważnym dla nas takim wymiarem tego świętowania jest modlitwa wobec wizerunku nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obraz ten, który normalnie pielgrzymuje po parafiach naszej ojczyzny, przez dwa dni będzie w Gnieźnie najpierw od 13 wieczora przez 14, cały dzień 14 i potem na koniec tych uroczystości w czasie tej liturgii w katedrze o 17, potem będzie przewieziony do Poznania i w Poznaniu o 21, 14 kwietnia uroczysty apel pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego arcybiskupa Depo, potem cała noc czuwania wobec tego wizerunku, o 12 w nocy pasterka maryjna, której będzie przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Przypomnę dla tych, którzy lubią historię, 50 lat temu tę Eucharystię odprawiał kardynał Wojtyła. Potem cała noc dalej czuwania, modlitw takich prowadzonych i modlitwy, czasu na modlitwę osobistą. Rano o godzinie 6 pierwsza msza święta, przed nią jutrznia, potem o godzinie 8, o godzinie 12.30, na którą szczególnie zapraszamy chorych i starszych. Natomiast potem też taki bardzo ważny akt, to jest o 15.45 procesja maryjna z poznańskiej fary do katedry. Na tę procesję zapraszamy wszystkich. Chcemy, żeby to był rzeczywiście taki ważny moment świętowania. To jest też jeden z takich elementów, który też 50 lat temu miał miejsce. Chcemy trochę przez takie właśnie znaki też pokazywać jedność tych dwóch jubileuszy. Poza tymi wydarzeniami w czasie tych centralnych obchodów chciałbym też przypomnieć, że 3 maja na Jasnej Górze będzie ponowienie aktu zawierzenia, czy nowy akt zawierzenia Maryi w tym klimacie jubileuszowym. Chcemy naszą ojczyznę jeszcze raz Matce Bożej zawierzyć. Innym aktem takim ważnym, związanym z jubileuszem, będzie msza święta dziękczynna, gdy będzie Ojciec Święty Franciszek w Częstochowie w czwartek przed Światowymi Dniami Młodzieży o 10.30. Innym takim wątkiem, czyli innym momentem, będzie też pielgrzymka narodowa o której już trochę mówimy w różnych miejscach, w październiku wokół wspomnienia Jana Pawła II. Chcemy z różnych miejsc jechać, aby w Rzymie modlić się, pielgrzymka narodowa do Rzymu, tak? Aby modlić się w szczególny sposób, prosząc o wstawiennictwo świętego Jana Pawła II.
Mamy telefon kolejny, proszę bardzo. Halo.
Nie odpowiedzieliśmy jeszcze.
Szczęść Boże, tak. Mówi Ewa.
Szczęść Boże.
Ja oczywiście bardzo się cieszę, że będą te uroczystości tak obchodzone bardzo uroczyście, bo chyba Polska jest jedynym krajem, który te hołduje, jakby świętuje chrzest, prawda? Bardzo ważne wydarzenie dla Polski. Jeżeli się mylę, proszę mnie sprostować. Ale chciałam nawiązać do tych spraw historycznych. Tutaj bardzo dużo słuchaczy widzę, że ma trochę problem z historią. Jest piękna książka, Gra w kości, z przedmową pana prezydenta Andrzeja Dudy. Odsyłam wszystkich do tej książki, bo ona bardzo przybliża właśnie te czasy tuż po chrzcie Polski, te działania Bolesława Chrobrego. Oczywiście wybieram się do Poznania, już jestem zapisana i bardzo się cieszę na te wydarzenia. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrej Paschy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Ja wrócę może do tego Superstara, żebyśmy się rozprawili, żeby pani z Gniezna, która zadzwoniła, no, nie miała niedosytu i nie pomyślała, że zignorowaliśmy pytanie. Króciutko. Powstało rzeczywiście w latach 70. to dzieło, napisane przez Anglików Webera i Rice'a. Jeden był Żydem, drugi był baptystą. Proszę sobie wyobrazić, oni pisząc to nie mieli pojęcia, że w jakiejś Polsce w roku 2016 z okazji rocznicy Chrztu Polski będziemy to wystawiali. Będziemy w tych centralnych uroczystościach wystawiali ten spektakl. To już jest prezent i dar od Pana Boga. Nie mieli kompletnie o tym pojęcia. Przecież pisząc to, pisali w opozycji do świata dorosłych, do swoich rodziców. Rzeczywiście wyrosło to dzieło z kontrkultury hipisowskiej. Muzycznie doskonałe. To są hity, które wpadają w ucho. To są hity mojego pokolenia. Ja rosłem z tym musicalem. Jako nastolatek nie wgłębiałem się ani w ten wątek religijny. Dla mnie była ważna warstwa muzyczna. Oczywiście później do mnie doszło, że tam były takie elementy przez niektórych nazywane obrazoburczymi, że pokazywano ten ostatni tydzień życia Pana Jezusa troszkę w takim wykrzywionym kontekście, wykrzywionym zwierciadle, fałszywym zupełnie. Ale tak, musical przetrwał próbę czasu, miał swoją premierę 30 lat temu w Polsce za sprawą Teatru Muzycznego w Gdyni i pana Jerzego Gruzy. 30 lat temu naprawdę tutaj święcił triumfy w Polsce, objechał wszystkie większe sceny w Polsce z kultową rolą Marka Piekarczyka, który wraca po 30 latach w roli Jezusa właśnie w tym musicalu. Wystąpi także przed poznańską publicznością, żeby nie rozwijać i nie kontynuować. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Marek Piekarczyk, dziecko właśnie tej kontrkultury, tych lat 70. z krwi i kości, prawdziwy hippis z ksywą Anioł. 30 lat temu, wchodząc do tego spektaklu ze świata rock'n'rolla, spotkał się osobiście z Panem Jezusem. Zaczął z nim prowadzić trwający do dzisiaj dialog. Marek Piekarczyk parę dni temu, kiedy rozmawialiśmy o tym tak na poważnie, w cztery oczy, mówi, że się budzi w nocy. Budzi się w nocy z pytaniami, budzi się w nocy, by rozmawiać z Panem Bogiem, by się w ten sposób modlić. Czy to nie jest piękny dowód na to, że i taki spektakl z obcej dla nas kultury, ale jednak odwołujący się do Pisma Świętego i do życia Pana Jezusa, ma znaczenie i potrafi ludzkie życie zmieniać. Jeśli na stadionie w Poznaniu ileś osób za sprawą tego musicalu, ileś osób niechodzących do kościoła, będących daleko od kościoła, może parę lat nie byli, paręnaście lat nie byli w spowiedzi. Jeśli dokona w nich się jakiś przełom, to tu już będzie cud i już warto podjąć ten trud. A tak zupełnie praktycznie powiem, że to jest propozycja miasta. My znów nie chcemy dzielić ludzi na wierzących, niewierzących. Chcemy połączyć ten jubileusz początków państwa polskiego i rocznicy chrztu. To jest propozycja miasta, propozycja teatru muzycznego, by zaproponować nie tylko te rzeczy takie stricte religijne, których jest zdecydowanie więcej w tym jubileuszowym świętowaniu. To jest taka propozycja czegoś innego, czegoś lekkiego, czegoś odwołującego się dzisiaj do młodych ludzi, do ich języka, tego, który łatwiej przyswajają, do świata popkultury. Ja myślę, że z tego może się zrodzić tylko dobro. Marek Piekarczyk gwarantuje nam, że to dzieło będzie wykonane po Bożemu.
A ale też jest to nowa interpretacja, prawda? To jest świeże, przygotowane specjalnie na tę uroczystość. I jeszcze bardzo ważna sprawa, to co już wcześniej powiedzieliśmy sobie, że na stadionie poprzez relikwie będą obecni z nami święci tego całego czasu, prawda? Wybitne osoby, także i święci, i dochodzimy nagle do takiego przekonania i wniosku, że oni zaznaczyli się w tej historii chrześcijaństwa w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, no w sposób znaczący, dlatego i Kościół, i wszyscy ich doceniają. Ale i tak na samym szczycie tego pochodu świętych stoi właśnie Jezus Chrystus, superstar. Jezus, absolutna gwiazda, do którego każdy z nas zmierza.
Ja chciałbym jeszcze zapytać o ten wątek drogi maryjnej, bo też słyszeliśmy podczas tej części telewizyjnej o takim świadectwie Jerycha Różańcowego, czyli tego wymiaru modlitewnego. Pamiętamy, że na uroczystości w 1966 roku miał przybyć Ojciec Święty, natomiast no wiemy, z różnych względów nie został wpuszczony, władze nie wydały zgody, zezwolenia na ten przyjazd, ale została też ofiarowana róża, złota róża, jako dar Ojca Świętego. I tak sobie myślę, że każdy z nas, tak jak słyszeliśmy o tych inicjatywach oddolnych, każdy z nas też w jakiś sposób szczególny, czy to na poziomie swojej parafii, czy na poziomie dekanatu, czy wreszcie diecezji, może też zaangażować się, bo wiemy, że nie wszystkim będzie dane na stadion, tak mówimy popularnie, ale na te uroczystości przyjechać. Wielu będzie mogło skorzystać dzięki posłudze mediów, między innymi też telewizji Trwami Radia Maria. Natomiast myślę, że warto właśnie w kontekście takim maryjnym, bo wiemy, że jakoś do Maryi mamy taką szczególną słabość, czy mocne nabożeństwo my jako naród polski. Myślę, że warto zachęcić do tego, by poprzez też jej wstawiennictwo ten znak obrazu peregrynującego, ikony nawiedzenia, warto zachęcić, by no w ten sposób też jakoś indywidualnie oddać swoje życie jeszcze raz Bogu. I myślę, że warto zwrócić uwagę, o tym też sobie mówiliśmy w części telewizyjnej, na kwestię własnego chrztu, indywidualnego, nawet daty chrztu, czy tej białej szatki, może gdzieś ją wygrzebać, jeżeli jest w szafach, żeby w ten sposób też to wszystko, co jest ważne, związane z chrztem Polski, ale z naszym osobistym chrztem, też sobie przypomnieć.
Ja może też wspomnę, bo ten wątek maryjny, on będzie mocno nam towarzyszył w czasie obchodów w Gnieźnie i w Poznaniu, ale także już wspominałem o tym akcie oddania Matce Bożej w Częstochowie 3 maja. Natomiast 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej chcielibyśmy, aby wszystkie parafie dokonały takiego aktu zawierzenia i oddania się Matce Bożej. Przygotowaliśmy też dla wszystkich parafii materiały, które mają przygotować wiernych do tego aktu. Wydaje się, tak jak ojciec też wspominał, że ważne jest takie osobiste zaangażowanie. Myślę, że ten czas jubileuszowy jest takim szczególnym czasem modlitwy za naszą ojczyznę, za to, żeby Maryja czuwała nad nami, a też prowadziła, a też żebyśmy my wiedzieli, dzięki przewodnictwu Maryi, jak mądrze angażować się dzisiaj w naszą ojczyznę, jak podejmować to wszystko, co płynie z chrztu.
Mamy telefon kolejny, proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Dziękuję za ten dzisiejszy temat, bardzo ważny, jakże aktualny. No tutaj niezwykle ważny na sprawach trzeba podkreślić, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale stanowi jej istotę. I chęć odrywania katolicyzmu od polskości jest niszczeniem samej polskości, samej Polski. Jak mawiał twórca niepodległej Polski, najwybitniejszy polityk XX wieku, Roman Dmowski. I także tutaj chciałem podkreślić tą niezwykłą rolę zarówno religijną, kulturalną i polityczną. Przecież Polska weszła w obręb cywilizacji łacińskiej. To jest niezwykle ważne. Oczywiście Chrystus Pan jest naszym królem, ale tutaj również ten mądrość Mieszka I, który właśnie widział, co się dzieje dookoła w plemionach słowiańskich. Pięknie to opisała Zofia Kossak-Szczucka ze swoim mężem w książce Troja Północy. Przecież na zachód od Polan było wielkie księstwo wieleckie, Święty Związek Wielecki, Wielkie Księstwo Obodrzyckie. Przecież Słowianie byli między Odrą aż do Łaby i Sali, a właściwie za Łabą i Salą, bo przecież Drzewianie jeszcze ogromne obszary. I po prostu ich zgnieciono, zniszczono, dlatego że przyjęli chrześcijaństwo. Przecież kilkadziesiąt procent byłym nerdówku Niemców, no to przecież są germanizowani Słowianie. Także to jest niezwykła ważna sprawa. No pamiętajmy, że jeszcze w 1141 roku była potężna krucjata dla tych Słowian. Biednych Wieletów Obodrzyców zresztą pięknie się bronili. 300-tysięczna krucjata Sasów i Niemców. I także tu jest to niezwykle ważne, że po prostu ocaleliśmy. Nie w tym nawet sensie duchowym, że Chrystus nas ocalał poprzez swoją śmierć, zmartwychwstanie, tryduum, ale ocaleliśmy jako naród, jako państwo. Dzięki temu powstaliśmy. Pamiętajmy o tym, że Drachenhorstem Niemcy dążyli zawsze do zniszczenia nas jako Polski. Nawet Zofia Kossak-Szczucka to pięknie opisuje w Troi Północy. Nawet współczesne czasy. Przecież Himmler miał tych okultystów wokół siebie i oni już dokładnie zaplanowali, że w roku 1966, dnia 14 kwietnia, powtarzam, 1966 roku, miał rytualnie zostać zamordowany ostatni Polak. Ostatni Polak. Mhm.
Panie Jacku, ja podziękuję może na razie, ponieważ pamiętamy o tym wszystkim i to nie jest jakaś może historyczna teraz typowo audycja, chociaż te historyczne kwestie poruszamy, natomiast no bardzo bezpośrednio chcielibyśmy do tych rzeczywistości, które dotyczą chrztu Polski, a nie wszystkiego tego, czego gdzieś tam się dowiedzieliśmy, coś usłyszeliśmy. Trzymajmy się tematu i myślę, że to będzie jakimś takim naszym dobrym wyjściem, jeżeli chodzi o te różne problemy, kwestie. Tutaj pan redaktor chciał coś dopowiedzieć.
Tak, zainspirował mnie ten telefon w sumie pytaniem do pana profesora, bo tak przechodzimy do porządku dziennego nad tą kwestią. No tak, Mieszko przyjął chrzest i już dalej to już było z górki. To tak nie było. To nie był jednodniowy akt, to nie był taki akt, że jednego dnia, czy jednego tygodnia, czy nawet miesiąca wszyscy jego współplemieńcy zostali ochrzczeni. Były momenty także dramatyczne przecież. Za czasów Mieszka II nagle był odwrót, jak gdyby taki powrót pogaństwa, wdarcia do świątyń, bezczeszczenie tych miejsc. To ten proces trwał wiele wieków. My dzisiaj tak mówimy, no fajnie, że ta Polska została ochrzczona i tak to się później ładnie już rozwijało. Mamy dzieła sztuki, architektury, które o tym świadczą. Były burzliwe momenty. To musieliśmy cały czas walczyć o to, żeby ta Polska była chrześcijańska, rzeczywiście. I tak na dobre, na stałe, na zawsze.
Tak, no na pewno to był dopiero pierwszy krok i to był może najłatwiejszy krok, ale no widzimy tutaj też geniusz Mieszka, że potrafił tak po pierwsze dokonać takiego zwrotu. To był bardzo trudny moment. Po drugie, ja jeszcze bardziej go podziwiam. Od chrzest łatwo było się było ochrzcić, ale zdobyć, o czym już mówiłem, własną, uzyskać zgodę i papieża, i cesarza, a to już nawet było dwóch cesarzy, bo wtedy był jeszcze za życia koronowany na cesarza Otto II, uzyskać zgodę na posiadanie własnej diecezji. To był pierwszy krok. To już scementowało to młode państwo polskie. Potem oczywiście był rok 1000. Ale jak wiemy, pan tu zmierza ku
katastrofie 1038-39. My ciągle się nad nią zastanawiamy. I to była taka katastrofa, która może nawet zbyt mocno ją przypisujemy Mieszkowi II. Mieszko II pod koniec życia zjednoczył państwo polskie, bo on w pewnym momencie został pokonany przez swoich i braci, i przez Ruś, i Cesarstwo Niemieckie. I dopiero później się dzieją rzeczy niezwykłe. My dobrze też tego nie znamy, nie wiemy. W każdym razie wypędzono wdowę po Mieszku II, Rychezę, która była z rodu cesarskiego, spoczywa w dzisiejszej katedrze kolońskiej, i myślano, że sobie poradzą możni na pewno i część rycerstwa, i młodym Kazimierzom będą obracali jak chcieli. Jak zobaczyli, że to jest jednak też książę, no przynajmniej idący tutaj w ślady, bo ja bym Mieszka II też wysoko stawiał, no on po prostu został państwo troszeczkę wyczerpane. W każdym razie wtedy jego wygoniono z tego państwa, wygoniono go, i on popadł podczas tego jakby ucieczki w niewolę u świętego Stefana na Węgrzech, ale teraz powiemy, co było najistotniejsze. I nagle coś powstało w Polsce, właściwie takie bezkrólewie. Nie było żadnego władcy, a to jest ważne, że ci chrześcijanie przyjęli chrzest za swoim władcą. To był ojciec narodu, to był jakby no, patrymonialna monarchia, to był ojciec. I kiedy tego ojca, tego księcia zabrakło, jeszcze nie doszło do porzucenia religii. Ona jednak musiała być dosyć głęboka, ale wpadł Brzetysław, książę czeski, no jak nie było władzy państwowej, to złupił i spalił te państwo, i wtedy w oczach ludu to rycerstwo, ci możni, można powiedzieć, stracili nagle całkowity autorytet, no bo wygonili, nie potrafili, nie przeciwstawili się w żaden sposób Brzetysławowi. Można się było bić, można było walczyć. Gieczanie, wiemy dzisiaj, że wyszli naprzeciw i powiedzieli: książę, prowadź nas w niewolę do Czech. I żyli sobie potem tam w Czechach. Inni. No i wtedy dopiero powstał ten gniew ludu. Ludzie, chrześcijanie, ale też chrześcijaństwo nie upadło. To my dzisiaj wiemy troszkę, mianowicie wszyscy chrześcijanie, w tym również kapłani i tak dalej, zaczęli uciekać za Wisłę do Mazowsza. I tam to chrześcijaństwo naszym zdaniem trwało. Natomiast tu i na Śląsku załamało się, tak jak właśnie czytamy u Gala, że zwierzęta mieszkały w kościele świętego Wojciecha, czyli to jest Gniezno, i świętego Piotra i Pawła, czyli w Poznaniu, a z wykopalisk archeologicznych nawet znamy świątynię pogańską na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Natomiast my dotychczas nie przypuszczaliśmy, że tam to chrześcijaństwo trwało w tym, na tym Mazowszu, z tego względu, że kronikarze niechętnie to podkreślali, bo później Kazimierz musiał pokonać tego udzielnego księcia mazowieckiego Miecława, niegdyś byłego urzędnika Mieszka II, no i on związał się też z pogańskimi pomorzanami, no i nie warto było, no raczej go trzeba było przedstawić jak w najgorszym świetle, ale jednak ta religia jakoś przetrwała. Ale tu ma pan rację, że rzeczywiście to jeszcze też nie był koniec misji chrystianizacyjnej. My dzisiaj na przykład wiemy, jaki sposób mierzyć. Otóż w okresie pogańskim był obrządek ciałopalny, palono ciała na stosie. I już w końcu X wieku widzimy, że są pierwsze pochówki szkieletowe. One się upowszechniają mocno w drugiej połowie XI wieku, czyli to jest ten. Ale potem historycy zawsze mówią, tak mają rację, że tak naprawdę to dopiero jak powstał system parafialny, to gdzieś początek XIII wieku, to zaczęło to chrześcijaństwo przenikać głębiej do świadomości ludzkiej. Dlatego, że do tego czasu na pewno na tych wsiach to było tak, że oczywiście Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, jak to się mówi. No ale
My na przykład patrzymy ze zdumieniem na niektóre dokumenty naszej elity, szlachty, która w XV wieku, jak pożyczała pieniądze, to składała przysięgę na słońce. To jest nadewnego Swaroga czy Peruna. No, czyli to jeszcze trwało. I te obrzędy pogańskie, w jakimś oczywiście relikcie, przetrwały, no nie chcę mówić do dnia do dzisiejszego, ale na pewno do wieku XX, bo ja je pamiętam. No i pewnie też topienie marzanny, dziady i w tego różnego rodzaju inne obrzędy, no ale to już tylko w formie zupełnie, zupełnie ludowej. Także można powiedzieć, że od XIII wieku Polacy się bardzo głęboko zidentyfikowali, związali z tą religią i byli chyba jednak jednym z najwierniejszych ludów, który, to też była bardzo ciekawa rzecz, że właśnie Mieszko, umierając razem ze swoją drugą żoną Odą, przekazał państwo stolicy apostolskiej. Był to pewien zabieg też polityczny, ale z drugiej strony jest to wyraźnie, to byli ludzie wierzący, że on darowuje państwo świętemu Piotrowi. To od razu stworzyło taki stosunek szczególny między stolicą apostolską a państwem polskim i wszyscy później płacili święto Pietrze. Oczywiście wszyscy antyklerykałowie od razu powiedzą, o no wiadomo, tutaj Watykan nas wykorzystuje. Nie, nie, to był taki czynsz rekognicyjny. On nie był duży. Chodziło tylko właśnie o uznanie tej zwierzchności, a właściwie nie zwierzchności, o uznanie szczególnego stosunku. I ten stosunek wyróżnia Polaków. My mamy szczególne nabożeństwo do, no może w cudzysłowie nabożeństwo, szczególny stosunek do stolicy apostolskiej. To dla nas tam jest właśnie ten Ojciec Święty i to się zrodziło gdzieś w roku tysięcznym. Niezwykła rzecz. Ja powiem teraz jeszcze taką jedną, dwa zdania. Mianowicie ja kiedyś miałem okazję być w archiwach watykańskich. Wielu rzeczy ludzi było w archiwum watykańskim, ale ja byłem w magazynach. I tam nikt nie może wejść, ale miałem takie szczęście, że z pewną grupą uczonych dotarłem do samego serca, gdzie są przechowywane regesty papieskie, no najcenniejsza rzecz, właśnie te spisy wszystkich tych dokumentów i to na bieżąco i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, mała sala i cztery obrazy gdzieś z początku XVI wieku i nagle ze zdumieniem czytam ten jeden z tytułów obrazu Kazimierus Dux, chodziło o Kazimierza Odnowiciela, że przywiózł stolicy apostolskiej święto Pietrze. Czyli po tamtej stronie też wiedziano o tym szczególnym stosunku. Tam był obraz i to nie był obraz założony przez Jana Pawła II, tylko to był obraz, który już był tam od XVI wieku, a kto wie od kiedy to był. Musiano to pamiętać. Czyli ta tradycja po drugiej stronie też była.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Tak, słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuję ze wschodu Polski, moje imię Alina, w sprawie takiego ujęcia wiary, religii, jej znaczenia w historii naszego kraju, ale przedstawionej w sposób taki właśnie muzyczny. Tak czuję od pewnego czasu, że po prostu, że muszę powiedzieć o pieśni w wykonaniu pana Lecha Makowieckiego Chrzest 966. Muzyka piękna, dynamiczna, dostojna, taka pełna powagi, a jednak dynamiczna, aktywna. Ujmuje właśnie w takiej formie całą istotne wydarzenia z naszej historii, wskazując te wydarzenia, gdzie odwołuje się do historii, ale trudno wytłumaczalnej w taki sposób siłami wojska i dowódców, czyli z odwołaniem do religii, do wiary, do tej siły płynącej oraz refren taki najprostszy, taki najbardziej otwarcie mówiący, powtarzający się wierzę. Człowiek, który naprawdę już opiera się tylko o wiarę. Myślę, że to daje wyobrażenie tego, czym jest religia w naszej historii. No i tak właśnie to chciałam powiedzieć. Jak podając jeszcze jeden przykład utworu, który muzycznego, który myślę ma szansę zaistnieć w naszym krwiobiegu. Mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Wszystkiego najlepszego oczywiście nam wszystkim życzę.
Bardzo dziękujemy.
Do widzenia, do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy. Pani nas chyba wywołała w tej chwili, żebyśmy coś zagrali. Tak myślę, ojcze, czy to jest dobry moment, czy nie, bo jeśli już mówimy i nie chcemy się licytować, który jest piękniejszy, każdy swój piękny musi znaleźć i z nim przeżyć ten jubileusz chrztu. Jednym z tych na pewno ważnych utworów, które będą rozbrzmiewały w tych tygodniach i miesiącach, jest kompozycja Roberta Janssona Tyś jest mój syn. Utwór nagrany przez Orkiestrę Symfonię w Warszawie. Słowa napisała pani Iwona Waksmuncka. Przypomnę, premierowe wykonanie tego, transmitowane także przez telewizję, bo ta Eucharystia 15 kwietnia w Katedrze Poznańskiej o 17 będzie transmitowana przez telewizję. Zapowiedzieli w niej udział prezydent naszego kraju, legat papieski, być może także polski rząd. A później następnego dnia na stadionie 16 kwietnia i na stadion podczas jubileuszowego świętowania. Czy możemy teraz ewentualnie tych kilka minut oddać Robertowi Janssonowi, pani Iwonie Waksmuńskiej, Tyś jest mój syn, Orkiestra Symfonia Warszawia.
Thank you.
Na pewno zostanie nam także ta muzyka w głowie po jubileuszu Chrztu Polski. My mieliśmy taki ciekawy dzisiaj moment, kiedy podróżowaliśmy z Poznania do Torunia. Mieliśmy samochody kibiców jadących do Poznania. Oni wieźli biało-czerwone szaliki, bo dziś grała reprezentacja Polski. A my do Torunia też przywieźliśmy dzisiaj szaliki biało-czerwone. To jest taki jeden z gadżetów. Nie lubię tego słowa i on nie pasuje do tego wydarzenia, ale jednak stadionowy gadżet to szalik. Skoro jubileuszowe świętowanie na stadionie w Poznaniu 16 kwietnia, to szukaliśmy czegoś takiego, co nas zjednoczy, co spowoduje, że będziemy tworzyli tę wspólnotę i będziemy także łączyć, a nie dzielić. Łączyć chrzest Polski, tę rocznicę związaną z przyjęciem Chrztu Polski, z początkiem państwa polskiego. Mamy szalik biało-czerwony, po jednej stronie napis Polska, po drugiej stronie gdzie chrzest, tam nadzieja. Na końcówkach szalika nasza jubileuszowa ryba, to jest oficjalne logo i symbol z podpisem chrzest 966. Chcielibyśmy, by tych szalików jak najwięcej było w Poznaniu na stadionie, ale także, by poszły w Polskę. Można przy każdej okazji, kiedy gra nasza narodowa reprezentacja, czy w piłkę ręczną, w siatkówkę, czy w piłkę nożną, można zabrać taki szalik, myślę, i mieć go przy sobie zawsze, nie tylko jako pamiątkę tego jubileuszu. Te szaliki już w tej chwili są dostępne przez stronę Fundacji Caritatis, Signum Caritatis, Fundacja Signum Caritatis, fundacja, która wspiera tak naprawdę dzieła Caritas Archidiecezji Poznańskiej. My sprzedajemy te szaliki już przez stronę fundacji, także w dniu wydarzenia przed stadionem. Dochód z tych szalików, zysk ze sprzedanego każdego jednego szalika zasili konto fundacji, zasili konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej, a dokładnie będzie przeznaczony na opiekę nad dziećmi, wszechstronną opiekę nad dziećmi, tych, które są w świetlicach, tych, które nie mają pieniędzy na obiady w szkole, tych, które nie mają we wrześniu pieniędzy na wyprawkę, tych, które nie mogą pojechać na zimowisko czy na letni wypoczynek, na przykład nad polskie morze, a także tych, którzy są w domu dziecka w Lesznie, który wymaga gruntownego, kapitalnego remontu. Także zachęcamy do tego, by zaopatrywać się w te szaliki, by mieć ten zewnętrzny taki, zewnętrzny gadżet czy pamiątkę jubileuszu chrztu, ale także z tą myślą, że dzięki temu wsparliśmy to dzieło Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Oprócz tego świętowania i tych wszystkich inicjatyw, które już tu żeśmy wspomnieli, przed chwileczką słyszeliśmy utwór muzyczny, wspomnieliśmy też o oratorium, mówiliśmy też o inicjatywach różnych innych podmiotów kulturalnych, muzeów zwłaszcza. Chciałbym też zwrócić uwagę na, myślę, że bardzo ważne wydarzenie, jakim będzie wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Przygotowało wystawę Imagines Medievi, czyli sięgającą do tych właśnie najstarszych wieków polskości, chrześcijaństwa. Taką osią tej całej wystawy są jakby dwa przedmioty, powiedzmy, mianowicie krzyż i kielich. Z każdego wieku najstarszy krzyż, najstarszy kielich i wokół tych dwóch elementów będą zgromadzone pozostałe artefakty, obiekty i będzie to przepiękna opowieść historyczna. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu muzeów, wielu także parafii, bo udało nam się poprosić o udostępnienie parafii. Wiele tych przedmiotów jest w czynnym, bezpośrednim także życiu religijnym, co nie było też takie proste i łatwe, ale dzięki ogromnej życzliwości i księży biskupów, i też proboszczów, ale też i parafian, udało nam się pozyskać te obiekty i od 8 kwietnia przez 3 miesiące będzie można w tym muzeum te wszystkie rzeczy przepiękne oglądać. Powiem tylko dla takiego smaku, żebyśmy mieli wyobrażenie, co będziemy mogli zobaczyć. Będziemy mogli zobaczyć, to są wszystko oryginalne rzeczy, będziemy mogli zobaczyć miecz świętego Piotra, będziemy mogli zobaczyć włócznię świętego Maurycego, która bardzo rzadko opuszcza skarbce muzealne i przemieszcza się z jednego miejsca na drugie. Będziemy mogli zobaczyć także elementy z grobu Maura. Będziemy mogli zobaczyć kielich księcia Konrada Mazowieckiego i wiele innych rzeczy, przepięknych rzeczy, które zostały zgromadzone z całej Polski, z różnych zakątków Polski w jedno miejsce. Zapraszamy od 9, bo 8 oficjalne otwarcie, ale od 9 kwietnia do naszego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Uśmiechnąłem się, kiedy ksiądz Waldek mówił o tej włóczni świętego Maurycego. To znów historia, nasza wielkopolska i polska historia, bo to jest dar, który cesarz Otton przywiózł Bolesławowi Chrobremu, a to był z kolei dar papieża dla cesarza. Także znów nam się tu przeplata historia, ale także z mitami i legendami. Na pewno ta włócznia była przywieziona i to jest fakt historyczny. Natomiast pytanie, czy ten gwóźdź z drzewa Chrystusowego, z tego drzewa ukrzyżowania, z krzyża, na którym umierał Pan Jezus, czy to jest rzeczywiście ten gwóźdź i w tej włóczni, czy nie? To już są chyba legendy.
No tak, tu możemy, powiedziałbym tak, jest nawet taka dyscyplina naukowa, która zajmuje się relikwiami krzyża. I tu pani profesor Dąbrowska z Francji i z Polski, bo pomieszkuje tu i tu, jest najwybitniejszą znawczynią. No, my też mieliśmy szereg takich właśnie relikwii. Jeżeli chodzi konkretnie tutaj o samą relikwię krzyża, to wiemy, że święta Helena, matka Konstantyna Wielkiego, nakazała tutaj, aby poszukiwać krzyża i że podczas takich wykopalisk archeologicznych na Golgocie znaleziono krzyż, który miał cudowne właściwości i przypisano, że to był krzyż Chrystusa. I rzeczywiście częściowo został rozdzielony i po całej Europie te elementy krążyły. Takie relikwie były na Święty Krzyż, mam tu na myśli w górach świętokrzyskich, czy też krzyżacy mieli taki wielblągum. No ale właśnie powróćmy do tej włóczni. Otóż z tą włócznią chyba musimy się rozczarować troszeczkę. To znaczy nie z gwoździem i z samą włócznią, mianowicie cesarz otrzymał taką włócznię, natomiast on darowywał repliki, tak uważamy, że i monarchowie węgierscy dostali od cesarza i my.
Tak zwane oryginalne kopie, to jest ładne takie sformułowanie.
Takie oryginalne kopie i my to, co zobaczymy, to rzeczywiście zobaczymy to, co Otto dał i to jest rzecz już niezwykła Bolesławowi Chrobremu i że to dotrwało. No, to jest coś pięknego i wspaniałego. Natomiast darowywano sobie właśnie takie repliki. To już wcześniej Otto, czy może nie wcześniej, zaraz po zjeździe gnieźnieńskim są takie, mamy przekazy źródłowe, że Otto jadąc do aż Akwizgranu towarzyszył mu Bolesław Chrobry i niektóre podają, że wystarczyło mu cierpliwości tylko do Magdeburga, to i tak strasznie daleko, 410 kilometrów z Poznania.
W tamtych czasach.
No właśnie, a to 10 dni nie minimum, było pendolino. Bardzo szybkie, a to tak to 30 gdzieś, ale oni inne źródła podają i ja bym tego nie wykluczał, że to jest prawdopodobne, że dotarli aż do Akwizgranu i tam, że Bolesław Chrobry otrzymał też tak się mówi, tron Karola Wielkiego, otworzono sarkofag i ten, ale oczywiście dostał kopię
tego. Także takimi relikwiami, kopiami się darowywano. No tu też jeszcze jest ciekawa sprawa, co powiedziano, że będzie też ten miecz świętego Piotra.
Mamy go w Poznaniu, u siebie.
Tak jest. Po raz pierwszy jest on wspomniany przez Jana Długosza, ale musiał być dużo starszy. Badania bronioznawcze nie potrafią tego rozstrzygnąć, z jakiego on pochodzi okresu, ale musiał być jednak jakaś tutaj jakiś związek właśnie z tym Jordanem, że chyba gdzieś wtedy, tak jak przypisze Długosz, mu darowano. Ja niedawno napisałem, że jeszcze inny miecz był u początków biskupstwa poznańskiego, to znaczy Mieszko I podarował Ottonowi miecz, który był mieczem Wichmana, tego saskiego warchoła, i to dla cesarza stanowiło, to był wielki sukces Mieszka, ale również i cesarza. Oni się cieszyli z pokonanego wroga, chociaż Wichman miał rzekomo przed śmiercią powiedzieć, bo to jest taka literacka, piękna fikcja, ale ten miecz jest prawdziwy i wiemy, że na pewno dostał od Mieszka. Jest tam powiedziane, bo Wichman mówił, że cesarz nie wie, czy będzie się cieszył, że pokonał Mieszko wroga jego śmiertelnego, ale z drugiej strony, czy nie będzie płakał z powodu śmierci krewnego, bo byli spokrewnieni ze sobą, ale jeszcze w inny, w szczególny sposób. Wichman, ten człowiek, który dwa razy pokonał Mieszka, był synem adoptowanym cesarza Ottona I, więc on musiał być naprawdę w trudnej sytuacji, ale znamy jego list do książąt saskich i wiemy, ja kiedyś taką teorię wysunąłem, że prawda, nasze poselstwo przywozi jeden miecz, a papież daje drugi miecz. Oczywiście zaatakowano mnie bardzo mocno. Ja powiedziałem, to taka gra intelektualna, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale jeden miecz na pewno był, a drugi mamy. No jest też.
Nawet jeśli to są oryginalne kopie, jeśli trochę tam jest też mitów, ale jednak to są z tamtych czasów, niewiele ich jest, mamy Szczerbiec, tak? Niewiele jest w ogóle takich pozostałości.
Ta włócznia to jest coś niezwykłego, także tym bardziej musimy pamiętać, że to jednak temu towarzyszyły takie wielkie rzeczy, jak pielgrzymka, podniesienie relikwii świętego Wojciecha, ustanowienie archidiecezji. To jest, ja nawet nie myślałem, że takie rzeczy się uda wyciągnąć.
8 kwietnia?
Z Krakowa, prawda? Z Krakowa, ze skarbca.
One naprawdę nie wyjeżdżają. Tutaj duża zasługa też naszego metropolity poznańskiego, który się włączył w to, żeby takie rzeczy sprowadzić do Poznania. Na pewno od 8 kwietnia będą do obejrzenia w poznańskim muzeum. Wiele tych wydarzeń, my mówimy dzisiaj o tych centralnych wydarzeniach, ale wiele wydarzeń, także tych muzealnych, gdzie można dotknąć historii, a także w jakiejś formie warsztatowej spróbować przeniknąć w tamte czasy. Dostępnych jest na stronie chrzest966.pl. To jest jedna z tych stron, gdzie jest takie szczegółowe, precyzyjne kalendarium różnych propozycji kulturalnych, artystycznych, religijnych. Tam można takim suwakiem się posługiwać i dzień po dniu śledzić, co kto proponuje. Tam są dokładne godziny podane, miejsce, czy trzeba bilet kupić, czy to jest w plenerze. chrzest966.pl. Także dużo takich materiałów religijnych, przypominających nam samo znaczenie chrztu. Tam jest katechizm Kościoła, tam jest parę takich ważnych dokumentów, a także wypowiedzi dostojników polskiego Kościoła, nam współczesnych, dotykających tego chrztu i tego skutków i konsekwencji przyjęcia chrztu. Także zachęcam Państwa do odwiedzania tej strony, która jest uaktualniania, troszkę uaktualniana.
Jeszcze trzeba dodać właśnie te elementy erudycyjne. Są wykłady historyczne uczonych i materiały edukacyjne, także jak każdy ma jakieś wątpliwości, jak to było w tym roku 1966 roku, czy ten Mieszko był taki, czy takim, czy innym władcą, skąd pochodził, jakie było wówczas chrześcijaństwo, jak ono się rozwijało. Wszystko Państwo na tej stronie znajdziecie.
My chcemy także pokazać to, co było 50 lat temu. Tutaj razem z Instytutem Pamięci Narodowej, Poznański Oddział, Archiwum archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Archidiecezja Poznańska przygotowały niecodzienną wystawę. Niecodzienną, bo pokazującą zdjęcia nieznane, niepublikowane dotąd, pokazujące w jaki sposób odbywały się te uroczystości milenijne 50 lat temu. Będzie to 40 plansz z dobrym tekstem historycznym, z opisem, tak żeby było wiadomo jak czytać te plansze, kogo widzimy i dlaczego. Troszkę także zdjęć ciekawostkowych, jak to państwo komunistyczne świętowało tysiąclecie państwa polskiego, ten czas, kiedy budowano 1000 szkół na 1000 lat państwa polskiego. Ta wystawa jest mobilna, plenerowa, przestrzenna, będzie wędrowała po terenie archidiecezji poznańskiej. Pierwszy raz będzie do obejrzenia w dniu 7 kwietnia, poprzedzi ją taka konferencja naukowa, gdzie wielu historyków z Polski, z profesorem m.in. Janem Żarynem, przyjedzie do Poznania, by dzielić się tą swoją wiedzą, odkryciami, badaniami związanymi z tym, co się wydarzyło w roku milenium. Po tej sesji ta wystawa zacznie żyć już swoim życiem. Będzie także przed stadionem, dostępna dla tych, którzy przyjadą 16 kwietnia na poznański stadion. Kawałek nieznanej historii. My co chwilę odkrywamy takie rzeczy. Odkryciem jest na przykład parafialna kronika z kościoła świętego Marcina w Poznaniu. Kronika prowadzona wówczas przez takiego z zacięciem dziennikarskim, historycznym proboszcza, dokumentująca obchody jubileuszu milenijnego, pokazująca wycinki prasowe, zdjęcia amatorskie robione przez wiernych. Docieramy do takich rzeczy. Do świadków coraz trudniej jednak, tych, którzy tak w sposób dojrzały, aktywny współuczestniczyli, współorganizowali te wydarzenia, ale poprzez takie nawet parafialne właśnie kroniki, wspomnienia, zapiski, zdjęcia próbujemy odtworzyć klimat tych wydarzeń sprzed 50 lat. Ta wystawa to naprawdę kawał dobrej, porządnej pracy wykonanej przez poznańskich uczonych historyków związanych z IPN-em. No, zdjęcia, do których dotarli w ostatnich miesiącach, które po raz pierwszy zobaczymy.
Jeszcze 4 minuty do zakończenia. No, to są niedokończone rozmowy, ale mamy kolejne punkty programu. Czy ewentualnie o czymś jeszcze powinniśmy powiedzieć? Czy coś nam umknęło? Czy na ten moment temat wyczerpaliśmy? Bardzo się cieszymy. No i zachęcamy też, mimo że dużo powiedzieliśmy podczas tych rozmów niedokończonych, zarówno w części pierwszej telewizyjnej, jak i w tej drugiej radiowej, to zachęcamy do tego, by się wybrać, by być w tych miejscach, na ile tylko możemy. Mówiliśmy też sobie chyba w części pierwszej, że no dla tych osób, które nie będą mogły się zmieścić czy do katedry jednej, czy drugiej, czy na stadion, będą przygotowane też takie miejsca przed, prawda?
Tak, szykujemy telebimy, mamy świadomość, że zainteresowanie może przekroczyć nawet nasze gdzieś tam rachuby wstępne. Jesteśmy przygotowani na to, by pod stadionem też przyjąć parę tysięcy osób tak dodatkowo włączonych w to jubileuszowe świętowanie. Podobnie jest przed Poznańską Katedrą i Gnieźnieńską. Będą telebimy, będzie nagłośnienie, także naprawdę zapraszamy. Oczywiście nie zapraszamy całej Polski, bo jest to niemożliwe, ale całą Polskę możemy zaprosić przez media. Ojciec wspomniał tutaj, na pewno Telewizja Trwam i Radio Maryja będzie aktywnie uczestniczyć przy tych ważnych wydarzeniach. Muszę tu wspomnieć także o publicznej telewizji, która misyjnie to wszystko traktuje i także będzie relacjonować te wydarzenia nie tylko z udziałem najwyższych władz państwowych, ale także kościelnych i tam, gdzie będzie przeciętny Polak, który świętuje na swój sposób, jak tylko potrafi, czy ten jubileusz chrztu, czy państwa polskiego. Będzie to wszystko transmitowane przez radio i telewizję.
Ale też chcielibyśmy zaprosić, żeby świętować lokalnie. To znaczy świętować we wspólnotach, stowarzyszeniach, różnych grupach, nade wszystko w parafiach. Jest wiele materiałów, które przygotowaliśmy, które parafie otrzymały. Każdy też ma swój sposób świętowania, więc warto włączyć się w to świętowanie. Kto może, niech przyjedzie do Poznania, a kto nie może, to niech świętuje w parafii, w swojej grupie i też niech to świętowanie nie będzie tylko tym czasem teraz w kwietniu, ale będzie rozciągało się przez cały rok. Najważniejsze jest to, żebyśmy w tym wszystkim odkryli Pana Jezusa, odkryli łaskę, z którą On przyszedł, wtedy, gdy każdy z nas otrzymywał chrzest. Odkryli to, co się wtedy z nami stało, abyśmy sobie to uświadomili, w świadomy sposób powiedzieli: Panie Jezu, Ty jesteś moim Bogiem, chcę tą łaskę podjąć, chcę z nią współpracować, proszę Cię, pomóż mi, abym potrafił sam tym żyć i dzielić się z innymi. I żeby ten czas tego jubileuszu umocnił nas, abyśmy z nadzieją podjęli to wszystko, co przed nami. Bo gdzie chrzest, tam nadzieja.
Dokładnie. Zakończymy za moment nasze rozmowy też wspólną modlitwą kompletą. No ale teraz chciałbym też zaprosić, jest okazja do tego, by jakieś pozdrowienia szczególne przekazać za pośrednictwem Radia Maryja, jeżeli oczywiście goście zechcą.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście wszystkich radiosłuchaczy, nade wszystko moich najbliższych, całą moją rodzinną parafię, tak rzadko tam mam okazję ich pozdrowić, a myślę, że wielu starych już teraz znajomych na pewno słuchają, rodziców, rodzeństwo, ale też wszystkich pracowników i współpracowników, z którymi podejmuję trud organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia i tego ogromnego świętowania.
To ksiądz Waldemar Hanas pozdrawiał.
Ja chyba chciałbym pozdrowić słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Stanowicie Państwo wspaniałą widownię, publiczność, dla której warto robić takie programy, dla której warto siedzieć te późne godziny wieczorne, zapraszać, zachęcać, dzielić się, dawać swoje świadectwo. To jest wartość nie do przecenienia. To zostaje w nas długo, dzięki i telewizji, i radiu. Możemy wszyscy poczuć to właśnie, to, że jesteśmy wspólnotą. Możemy mówić o takich rzeczach i być słyszalni i za granicą, i w całej Polsce, i tworzyć tą jubileuszową wspólnotę tu i teraz. Bardzo Państwu za to dziękuję.
Dziękuję. To pan Przemysław Terlecki, pan profesor.
Ja też oczywiście chciałbym pozdrowić, ale skoro już było to takie piękne pozdrowienia dla słuchaczy, to również skierowałbym do wielu moich kolegów, przyjaciół, zwłaszcza do kolegów historyków, pracowników mojego instytutu, Instytutu Historii, często się mojego Uniwersytetu Poznańskiego, często się później przekonuję, bo podchodzą do mnie i mówią: słuchaj, słyszeliśmy ciebie właśnie tutaj w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam. Nieraz jestem zaskoczony, że właśnie takie osoby słuchają. Czasem nie widziałem, więc serdecznie je wszystkie pozdrawiam, również moich pracowników w Bibliotece Kurnickiej i przyjaciół. Też również może warto by tu wspomnieć o Akademickim Klubie Obywatelskim, więc tutaj też wszystkich słuchaczy i członków tego AKO, którzy w tych trudnych nieraz chwilach świadczyli o prawdzie i wspierali zawsze Radio Maryję i telewizję Trwam.
Pozdrawiał pan profesor Tomasz Jasiński i ksiądz biskup.
Ja bym chciał pozdrowić tych wszystkich ludzi, których spotkaliśmy w tych przygotowaniach jubileuszowych, bo to jest czas wielu miesięcy różnych, bardzo różnych spotkań. I to, co jest taką wartością dodaną, jak się dzisiaj mówi, tego jubileuszowego czasu, to są spotkania. To są rozmowy, czasami nieproste, niełatwe, ale to, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy coś razem zrobić, to jest bez wątpienia taką wielką sprawą. Bardzo chciałbym tych wszystkich pozdrowić.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiał ksiądz biskup Damian Bryl. Jest z nami w studiu jeszcze małżonka pana profesora. Nie chcę tak wywoływać znienacka, ale myślę, że też oddamy głos i poprosimy o pozdrowienia.
Jutro jest Wielki Czwartek, Dzień Kapłański. Ja bym chciała pozdrowić wszystkich kapłanów, których Pan Bóg postawił na mojej drodze, wielu wspaniałych ludzi, tutaj obecnych księży z nami, w studio tych wszystkich, których poznałam, wśród franciszkanów, parafii mojej i wszystkich na mojej drodze. Dla nich wszystkich serdeczne pozdrowienie i dziękczynienie Panu Bogu za to, że są. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, już za moment wspólnie pomodlimy się modlitwą na zakończenie dnia kompletą.